Zapraszamy na audycję Eko Życie. Temat dzisiejszej rozmowy to, czy odnawialne źródła energii zaspokoją popyt na energię.
Czy odnawialne źródła energii zaspokoją popyt na energię? O tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Wojciech Jakubik, analityk rynku energetycznego, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, no i oczywiście autor podcastu Energy Drink jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy OZE rzeczywiście zaspokoją popyt na energię? To jest możliwe? I pytanie, jaka jest perspektywa czasowa rzeczywiście na to?
Czasem zapewnią nawet 100% zapotrzebowania, natomiast będą też momenty, w których zapewnią zero. Ze względu na swą nieregularną pracę zależną od pogody i to jest wyzwanie z punktu widzenia rozwoju źródeł odnawialnych, wciąż potrzebna jest stabilna podstawa, która będzie je zabezpieczać w czasie, kiedy nagle spadnie podaż energii, bo na przykład fotowoltaika z powodów oczywistych nie pracuje w nocy, a w czasie ciszy morskiej nie pracuje wcale tak dobrze energetyka wiatrowa na morzu. Dlatego energetyka musi być zróżnicowana. Wciąż potrzebujemy na przykład w Polsce dalej brudnych, ale jednak pewnych elektrowni węglowych w okresie przejściowym gazowych, docelowo jądrowych. 100% energetyka odnawialna jeszcze nigdzie na świecie nie działa. Będzie mogła działać być może, kiedy uda się zapewnić na wielką skalę wielkie magazyny energii, które pozwolą przechowywać tę energię nie na kilka godzin, ale na przykład na kilka tygodni.
Ale to jest właśnie ta podstawa, o której Pan wspomniał? To znaczy rzeczywiście to chodzi o kwestię magazynowania czy czegoś innego?
Magazynowanie to rozwiązanie, które w przyszłości być może pozwoli zapewniać energię w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzisiaj fizyka nie pozwala inaczej zapewniać bezpieczeństwa energetycznego niż poprzez zróżnicowanie, bo źródła odnawialne czasami dają więcej energii niż potrzeba i to do stopnia, który może zdestabilizować system i muszą być ograniczane. Dlatego czasami fotowoltaika w Polsce jest ograniczana. Kiedy mamy piękny dzień, wszyscy wychodzą z domu, spada zużycie, a rośnie podaż ze źródeł odnawialnych, to okazuje się, że operator je czasem musi odłączać i takich dni w kwietniu było 22. Wiadomo, że miesiąc ma 30 dni, czasami 31, więc tego zjawiska jest poważna. Pokazuje ograniczenia fizyczne transformacji energetycznej, o których musimy pamiętać, o którym też przypomnieli sobie boleśnie mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego w ostatnim czasie.
To za chwileczkę do Hiszpanii porozmawiamy, ale jeszcze chciałem zapytać o kwestię tego OZE. Jaka to jest kwestia procentowa, jeżeli chodzi o ten miks energetyczny? Jak to jest teraz w Polsce? Ile mamy tej energii właśnie z odnawialnych źródeł energii, a jak z innych źródeł?
W skali roku węgiel zapewnia od 60 do 70% energii, OZE i gaz pozostałą ilość, a zatem w skali roku mamy kilkanaście procent udziału OZE. Okresowo to może być dużo więcej, bo czasami jest wielka podaż ze źródeł odnawialnych. One w ten sposób zwiększają bezpieczeństwo energetyczne, to należy podkreślić, ale generalnie ich nieregularna praca, która czasem daje bardzo dużą moc, czasem mniejszą i nie jesteśmy w stanie tego w 100% zaplanować, powoduje, że potrzebujemy oprócz źródeł odnawialnych takiej podstawy systemu, która pracuje niezależnie od zmiennych w zależności od naszej decyzji. Oczywiście w energetyce konwencjonalnej też mieliśmy setki awarii, różne wypadnięcia bloków konwencjonalnych, na przykład węglowych, przez źle zastosowane paliwo, różne zdarzenia, jak na przykład zapalenie taśmociągu do elektrowni na węgiel brunatny, więc nie ma rozwiązań bez wad. Natomiast według stanu wiedzy na dzisiaj potrzebujemy wciąż oprócz źródeł odnawialnych tej podstawy i patrząc dalej w przyszłość, energetyka jądrowa ma dawać w latach 40. w Polsce tylko i aż 1/5 dostaw energii elektrycznej po to, żeby bezpiecznie rozwijać OZE. To jest tylko i aż, bo te 20% będzie pewne i zapewni właśnie stabilną podstawę do tego, żeby źródła odnawialne produkowały czasem mniej, czasem więcej i operator musi godzić te źródła, bo nie może powiedzieć dzisiaj, że idziemy na ślepo w 100% źródeł odnawialnych, bo fizyka na to nie pozwala.
Czy zauważył Pan pewną zmianę, jeżeli chodzi o podejście do samej energetyki jądrowej, bo ona ma być tą podstawą, jak rozumiem. I pytanie brzmi, bo zauważyłem właściwie u wszystkich polityków już taki pewien konsensus, że rzeczywiście energetyka jądrowa, elektrownia jądrowa w Polsce powinna już być. I tak naprawdę pytanie, jak od dawna powinna ona stać w Polsce? No i jak Pan spogląda na to, jakie są na to perspektywy czasowe rzeczywiście, żeby to się w końcu udało?
Energetyka jądrowa także ma swoje wady, bo projekty tego typu się ciągną i dużo kosztują, natomiast dają w efekcie właśnie nową, stabilną podstawę, ale bez emisji CO2, bo nie spalamy paliwa kopalnego, używamy paliwa jądrowego, czyli naraz zapewniamy bezpieczeństwo dostaw i realizujemy politykę klimatyczną Unii Europejskiej, pod którą jesteśmy podpisani. To dlatego widać rzeczywiście renesans jądrowy, czyli na przykład plany renowacji i budowy nowych bloków jądrowych we Francji, gorącą debatę w krajach Beneluxu, czy też właśnie w Hiszpanii, gdzie rząd sekował energetykę jądrową, ale blackout Półwyspu Iberyjskiego może te dyskusje wprowadzić w nową dynamikę. Także w Polsce nie ma chyba dyskusji o tym, czy budować atom, ale z kim budować, jak szybko. Kłócimy się o szczegóły. Są pewne analogie do projektu Baltic Pipe. Potrzebowaliśmy gazu z Norwegii, żeby nie polegać na gazie rosyjskim. W 2022 roku nam się ta inwestycja setnie zwróciła, bo mieliśmy bezpieczeństwo dostaw, chociaż Rosjanie zakręcili kurek. To samo ma nam dać atom w elektroenergetyce gdzieś w latach 30. i oczywiście tutaj może dojść do opóźnień, do przekroczeń budżetu, natomiast tak czy inaczej będziemy tego atomu potrzebować. Dane Międzynarodowej Agencji Energii, Komisji Europejskiej, czyli w miarę niezależnych agent, a nie polityków z tej czy drugiej strony sporu politycznego, potwierdzają, że energetyka jądrowa jest potrzebna do zabezpieczania transformacji energetycznej, a więc także realizacji polityki klimatycznej, więc nawet aktywiści, którzy opowiadają się za ochroną klimatu w jak najbardziej ambitny sposób, powinni popierać w Polsce atom. Nie zawsze tak się dzieje, ale badania opinii publicznej pokazują, że 80-90% ankietowanych w Polsce popiera atom.
To jeszcze teraz wrócimy do kwestii tego, co się zadziało w Hiszpanii, bo ten ostatni blackout to można było ominąć. I właściwie tak naprawdę, co było główną przyczyną tego, co się wydarzyło właśnie na Półwyspie Iberyjskim?
Dowiemy się dopiero z oficjalnego dokumentu, na który ma Hiszpania 3 miesiące, aby go przygotować. Potem operatorzy europejscy mają 0,5 roku od zdarzenia na własny raport. Tam będzie rozstrzygnięcie. Nie należy dochodzić do pochopnych wniosków, bo one mogą mieć przełomowe znaczenie. Natomiast operator hiszpański przyznał jedną rzecz i mamy to na piśmie w różnych mediach, że znalazł 2 ogniska problemu nagłego spadku mocy z fotowoltaiki, które mogły doprowadzić do destabilizacji. To nie rozstrzyga, że OZE są złe. One są dobre, natomiast nie radzą sobie same i w sytuacji, kiedy doszło do tej destabilizacji, Hiszpania miała za mało tych mocy dyspozycyjnych, zależnych od decyzji operatora, żeby reagować na zagrożenie, bo operator ma różne narzędzia. Wśród tych narzędzi są właśnie elektrownie niezależne od pogody. My mamy rękę na wajsze i możemy reagować na różne zjawiska, które będą się zdarzać, a będą się zdarzać częściej, im więcej będzie źródeł odnawialnych w systemie. I tego zabrakło, tych mocy, których operator hiszpański mógłby użyć, żeby odpowiedzieć na wyzwanie i doszło do blackoutu niestety na całym półwyspie. Dopiero zatrzymał się gdzieś we Francji, dzięki temu, że Francuzi mieli różne narzędzia do tego, żeby reagować i doszło do desynchronizacji.
No właśnie, powiedział pan jedno kluczowe zdanie, czyli że to nie oznacza, że OZE jest czymś złym, bo rozpoczęła się po prostu od razu po tym wydarzeniu nawalanka taka polityczna, także u nas w Polsce, że jedni krzyczeli, że o właśnie OZE to jest jakieś zielone szaleństwo i trzeba to natychmiast zwalczyć, proszę zobaczcie na Hiszpanię, a z drugiej strony zupełnie wszyscy mówili właśnie za mało OZE i tak dalej, i tak dalej. I już po prostu była jakaś taki chaos informacyjny, który spowodował, że ciężko było się w tym odnaleźć, kto nie zajmuje się tym na co dzień. No więc rzeczywiście, jak można wytłumaczyć, że to nie jest tylko kwestia samego, może inaczej, samej formy odnawialnych źródeł energii?
Należy w sposób zrównoważony zmieniać energetykę i podejmować odpowiedzialne decyzje, które dają stabilność systemu. I inwestycje w źródła odnawialne w ciemno, bez patrzenia na konsekwencje, mogą się źle skończyć. To znaczy są pewne ograniczenia systemu, pewne fizyczne bariery, które ze względów bezpieczeństwa nie pozwalają przeinwestowywać i inwestować bez jakichkolwiek ograniczeń. Nie pozwalają też w sposób turboliberalne podchodzić do pracy tych źródeł i każą czasami je ograniczać, tak jak u nas za odszkodowaniem są wyłączane te źródła, kiedy mogą zdestabilizować sieć. Więc widzimy świat realny w odróżnieniu od różnych prezentacji w PowerPoincie proponowanych przez lobbystów tego czy innego biznesu. Mamy rzeczywistość, w której musimy pogodzić różne racje i tutaj operator potrzebuje stabilnej podstawy, chociaż ona jest czasami brudna jak węgiel, chociaż ona jest kosztowna, bo nie radzi sobie na rynku właśnie przez coraz większą ilość źródeł odnawialnych, to będziemy tego potrzebować i nie będzie darmowych obiadów w energetyce. My za to zapłacimy z naszych portfeli na różne sposoby, a możemy sobie zobaczyć na rachunku, że płacimy już teraz za pośrednictwem opłaty mocowej. Każdy rachunek za energię elektryczną ma taką składową.
Ale nie jest też tak, że też się nakłada ten świat polityczny, ten świat takiego zaspokajania potrzeb wyborców, bo z jednej strony mamy oczywiście rosnące ceny prądu, z drugiej strony mamy chęć transformacji na nieemisyjną energetykę. No to teraz pytanie, czy można to, tak jak pan powiedział, żeby robić to w pewnym sensie po prostu z głową, abstrahując właśnie, czy może inaczej, właśnie nie abstrahując od tej rzeczywistości politycznej, która właśnie próbuje zaspokajać różne potrzeby społeczne.
Politycy nie powinni przebywać w rzeczywistości wirtualnej. Oczywiście naturą demokracji jest spór, ale spór powinien się opierać o argumenty merytoryczne. I było bardzo dużo ideologii w takich rozmowach o polityce energetyczno-klimatycznej, na przykład tez o tym, że jutro odejdziemy od paliw kopalnych i wszyscy będą szczęśliwi z tego powodu. Też bym tego chciał, natomiast fizyka przeczy takiej tezie i widzieliśmy to na Półwyspie Iberyjskim. Transformacja energetyczna będzie rodziła różne wyzwania, będzie rodziła wielkie koszty i należy ją planować w sposób, który uwzględnia głos społeczeństwa, który uwzględnia głos inżynierów, którzy wiedzieli, że takie problemy będą się pojawiały i mówią o tym mniej oficjalnie, bo pewnie nie chcą rozgłosu, ale przedstawiciele operatorów polskich, zagranicznych, niemieckich też mówią otwarcie o tym, że im więcej będzie źródeł odnawialnych, tym bardziej będziemy musieli reagować za pomocą narzędzi takich jak stabilna podstawa, o której nie wolno zapominać właśnie ze względu na twarde bezpieczeństwo dostaw.
Wojciech Jakubik, analityk rynku energetycznego, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, no i także podcast Energy Drink.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.